próbuje się dokonać pewnej analogii pomiędzy Stalinem a Putinem, no tylko Putin jakoś tej wojnie nie może zwyciężyć. Stalin prowadził ją krócej i no, nie mamy co do tego wątpliwości, że w tej wojnie, jak to Rosjanie nazywają, wielkiej wojnie ojczyźnianej, zwyciężył. Był taki zawsze czołg armata, który miał to do siebie, że się rozkraczał na Placu Czerwonym. I my wtedy mogliśmy bardziej optymistycznie myśleć o naszym bezpieczeństwie. Były też momenty pozytywne, jak widać, tych parad i defilad. No jednak bardzo poważnie myślimy o zagrożeniu ze wschodu. To Niemcy będą odgrywały w przypadku wojny Rosji przeciwko któremuś z państw flanki wschodniej bardzo ważną rolę. One będą dawały nam pewną głębię strategiczną, ale to będzie podstawowe nasze zaplecze logistyczne. Tak? Jakbyśmy byli członkiem pierwszej kategorii, no to od razu siła odstraszania byłaby inna. Jeśli tutaj byłby potencjał sojuszniczy właśnie równy potencjałowi sojuszniczemu stacjonującemu w Niemczech, no to i nasza sytuacja bezpieczeństwa wyglądałaby inaczej. My jako zderzak możemy zostać zniszczeni, ale ten zderzak uratuje państwa, które są za zderzakiem, czyli mocarstwa zachodnioeuropejskie. I prawda jest, że nasi politycy nie potrafili właśnie tego faktu wyartykułować, tak?
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o wiosennych rabatach, kodach rabatowych, wszystko znajdziecie w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. Dziękuję, że jesteście z nami. Walczymy o 800 tysięcy subów. Już niewiele, także dawajcie suby. No i oczywiście wielkie podziękowania dla patronów i wspierających. To dzięki wam, drodzy państwo, możemy tak prężnie działać i przygotowywać dla was live o godzinie 12. Dziękuję. A moim i państwa gościem jest dr Krzysztof Rak. Czołem.
Czołem, Piotrze, witam bardzo serdecznie państwa.
Oj, to jest konkretne wejście. Jeden z ulubieńców publiczności historii realnej. Wreszcie, o! A cóż to, Krzysztofie, masz dla naszych widzów?
A to jest drugie wydanie książki Krucha Niepodległość. Dopiero co, dosłownie dostałem przed godziną i zaraz po naszej rozmowie jadę do wydawnictwa, no bo jestem teraz w domu. A 60 książek czeka na mnie w wydawnictwie i pierwsza rzecz, którą zrobię zaraz, to podpiszę te 60 książek i przekażemy do waszego sklepiku, do sklepiku historii realnej i z autografem te książki będą dostępne.
Krzysztofie, bardzo ci gratuluję nowego, pięknego wydania, fioletowego, tej rewelacyjnej książki, którą naprawdę czyta się jednym tchem. Bardzo państwu polecamy książkę. No a to, że w ogóle podpisujesz 60 egzemplarzy, to jest bardzo miły gest wobec naszych widzów. Także, drodzy państwo, książki Krzysztof podpisze, już możecie je kupić. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem i no cóż, to mogę powiedzieć, kto pierwszy, ten lepszy.
Ja sam jestem widzem historii realnej, czyli podpisuję dla innych widzów. Widz dla widzów. Jesteśmy razem pewnego rodzaju wspólnotą, no i tak się powinniśmy traktować. Ja dla nikomu łaski nie robię, to dla kolegów i koleżanek z historii realnej. Dla nich wszystko.
O, bardzo ci, Krzysztofie, dziękujemy. Cieszę się, że czujesz się częścią naszej społeczności, naszego kanału. Krucha Niepodległość, drugie, no, używając nomenklatury Trumpa, nowe, wspaniałe, szkoda, że nie złote, ale fioletowe wydanie książki Krzysztofa Raka. Kto pierwszy, ten lepszy. Mamy 60 sztuk dla was z autografami. Także, drodzy państwo, już możecie kupić, link w opisie. Dzisiaj, drodzy państwo, mamy oczywiście temat niemiecki na tapecie. Mamy szereg ważnych wydarzeń związanych z Niemcami. Wygląda na to, że Niemcy chcą odbudować swoją potęgę militarną, plus w tle konflikt ze Stanami Zjednoczonymi i możliwość niemieckiej hegemonii. Co to wszystko oznacza dla Polski? AfD króluje w sondażach, mnóstwo się dzieje, ale jeżeli pozwolisz, Krzysztofie, na rozgrzewkę, jako przystawkę przed Niemcami Rosja. Zgadzasz się?
Proszę.
Rozmawiamy w piątek, 8 maja, jutro historyczny dzień. Będą na Placu Czerwonym obchody, jak zawsze, zwycięstwa Związku Sowieckiego. No i Zełenski zapowiada, że zbombarduje to dronami. A z kolei Putin mówi, że wtedy trzepnie orysznikiem w Kijów. Czego się spodziewasz? Czy też to śledzisz, tą wojnę nerwów? I czy jutro wybuchnie, nie wiem, trzecia wojna światowa o tą paradę?
Wiesz, to zawsze, jeśli idzie o takiego zawodnika jak Putin, to trudno jest przewidywać, ale ja zaryzykuję, no najwyżej państwo będziecie mieli do mnie pretensje. Wydaje mi się, że ja bym się niczego nie spodziewał, to jest taka PR-owska nawalanka, która przynajmniej mam nadzieję skończy się niczym, no bo nowe ataki na Ukrainę, jakieś bandyckie ataki rosyjskie, no to my się możemy tym podniecać, ale dla tych ludzi, których to dotyczy, do tych Ukraińców, którym to grozi, to nie jest, dla tych kobiet, dzieci, starców, to nie jest nic przyjemnego.
No tak. Swoją drogą muszę ci powiedzieć, że te obchody Dnia Zwycięstwa zawsze mają taki specyficzny dla nas, ludzi zajmujących się historią XX wieku, posmak. Maszerują przebrani w mundury Armii Czerwonej, ale często też NKWD, ci żołnierze. Wyjeżdżają czołgi T-34, wszędzie czerwone gwiazdy, sierpy, młoty, weterani, medale, tak jakby na chwilę Związek Sowiecki wrócił, nie? Dziwne są
tak,
te opory.
Potem w parkach leje się alkohol, no ale zobaczymy, bo ja nie wiem, ja jak obserwowałem te przygotowania, to tych wojsk miało tam jakoby nie bić, tej defilady wojskowej, stricte wojskowej, pokazu sprzętu wojskowego miało nie być. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to jest tajemnica. Przedostały się jakieś zdjęcia, bo też je widziałem z próby wieczornej, ale one no takie były, no niezbyt dużo można było na tej podstawie wyciągnąć wniosków.
No tak, oni chcą, boją się, że coś tam się może wydarzyć, nie pokażą tych czołgów, ale muszę ci powiedzieć, że w ogóle zawsze, co roku jest dyskusja wokół tego grupy rekonstrukcyjnej sowieckiej, która tam się pojawia, no że jest to stare potwierdzenie tezy, że historię piszą zwycięzcy, no bo na froncie wschodnim starły się ze sobą dwa ludobójcze totalitaryzmy i jakoś w Berlinie nie możemy sobie chyba wyobrazić w jakąś tam, nie wiem, rocznicę jakiegoś zwycięstwa Hitlera maszerujących przebierańców przebranych za Waffen-SS, tupiących tymi buciorami i przejeżdżające pantery i tygrysy. No a w Sowietach to normalka, że tam czerwone gwiazdy fruwają w tego 9.
No w Berlinie to jest dzień wyzwolenia od Hitlera i od reżimu nazistowskiego. To o tym musimy pamiętać. Niemiecka polityka historyczna jest bardzo specyficzna i to już jest jakby oficjalne, potwierdzone w sposób państwowy, że no to jest rodzaj dnia wyzwolenia, tak to Niemcy zinterpretowali. Tak to jest zinterpretowane w niemieckiej polityce historycznej. No natomiast w rosyjskiej polityce historycznej, no to jest jeden z fundamentalnych aktów założycielskich władzy sowieckiej to był, ale teraz to jest jeden z aktów założycielskich i legitymizujących władzę Władimira Putina. Pamiętajmy, to jest, dzisiaj jest już to sensu stricte dyktatura i dyktator i jego ludzie no potrzebują tego typu aktów, które potwierdzałyby ich władzę, czyli potwierdzałyby pewną ciągłość, tak? Stąd mamy w najnowszej propagandzie Kremla, no jednak powrót do postaci Stalina właśnie jako tego głównego dowódcy, tak? I tutaj próbuje się dokonać pewnej analogii pomiędzy Stalinem a Putinem, no tylko Putin jakoś tej wojnie nie może zwyciężyć. Stalin prowadził ją krócej i no, nie mamy co do tego wątpliwości, że w tej wojnie, w wojnie, jak to Rosjanie nazywają, wielkiej wojnie ojczyźnianej, zwyciężył. No, Putin za bardzo tym się nie może pochwalić i być może właśnie dlatego, z tego powodu, że ta wojna trwa dłużej, a tego zwycięstwa wspaniałego, no bo to było z punktu widzenia sowieckiego wspaniałe zwycięstwo, ukoronowane zdobyciem Berlina, Putin prowadzi wojnę dłużej, no i nie może wykazać się takim samym sukcesem jak Józef Stalin. Stąd te obchody no, mogą być trochę kłopotliwe, no choć z drugiej strony pamiętajmy, Putin panuje nad propagandą rosyjską w pełni i no, też panuje w dużej mierze nad mózgami swoich obywateli.
Ha, dobrze powiedziane. Mózg w obcęgach, cytując klasyk.
No tak, tak.
Ale wiesz, ja jako ekspert od historii alternatywnej, kiedy zobaczyłem chyba rok temu na Bramie Bratenburskiej 8 maja napis spasiba za wyzwolenie spod własnego rządu, to pomyślałem sobie, że gdyby się inaczej potoczyła historia i gdyby Niemcy w 1941 wygrali bitwę o Moskwę i zajęli Związek Sowiecki, to być może dzisiaj na Kremlu byłby napis Danke, że wyzwoliliście nas spod reżimu bolszewickiego. Dziękujemy kochanym Niemcom, nie?
Ja mam trochę inną refleksję, jakby tak się stało. No. Jakby doszło do tego scenariusza, o którym ty mówisz, to byśmy tutaj nie rozmawiali. Prawdopodobnie ty, ja i nasze dzieci pasłyby gdzieś te niemieckie kozy tam gdzieś za Uralem. Tak więc...
Tak, tak. Cytat z klasyka, z Józefa Becka, którego też ostatnio była rocznica, bo 5 maja przecież słynna mowa, że honor jest ważniejszy niż wszystko. Ale Krzysztofie, zamykajmy powoli już temat tej parady. Ja dlatego tak trochę to drążę, bo widzowie strasznie czekają na tę jutrzejszą paradę. Chyba nigdy tak nikt nie czekał na to. No bo wiesz, wizja pocisków, nawet niekoniecznie spadających na maszerujących żołnierzy, tak? Ale w ogóle wybuchających nad głową jakichś, nie wiem, antypocisków, które będą je przechwytywały, te drony ukraińskie, jest niesamowita, ale duże też ryzyko, bo tam będą przecież zwykli gapiowie, prawda? Tam będą zwykli mieszkańcy Moskwy, którzy przyjdą to oglądać, więc to wszystko się będzie sypało na głowę, więc myślę, że Ukraina tego, no, jak zrobi, to podejmie duże ryzyko.
No właśnie, ja sądzę również, że wielki amerykański brat też będzie interweniował w tej sprawie, no szczególnie w kontekście tego, co będziemy mówili w polityce amerykańskiej wobec Rosji, pewnych kroków no, związanych z rakietami i rozmieszczeniem rakiet amerykańskich, które się nie dokona w Europie. No to na pewno są rzeczy ze sobą związane. My obserwujemy już od dłuższego czasu, jakby tak powiedzieć, w relacjach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją pewne takie uspokojenie. One zeszły na drugi plan, ale przecież nie znaczy to, że tam się nic nie dzieje. Rozmowy poprzez tajne kanały trwają, bo tak jest to w dyplomacji. O właśnie o tym, o tych tajnych kanałach to jest cała książka, jak to się robi. Dlatego ja, znając to, jak było to robione w latach 30., wiem, że to samo robi się dzisiaj. No i w kontekście tego, o czym my dzisiaj będziemy mówili, to ja uważam, że właśnie tego typu atak byłby bardzo ryzykowny dla Ukraińców, również, a być może nawet przede wszystkim bardzo ryzykowny dla relacji Ukraina-Stany Zjednoczone.
No tak, ale wiesz też, na przykład Zełenski dzisiaj powiedział, nie radzę ambasadorom innych państw brać udziału w tej imprezie, bo to jest ryzykowne. Wiesz, to jest takie podbijanie bębenka, ale Rosjanie to traktują bardzo poważnie. W tej chwili zeszła właśnie wiadomość z ostatniej chwili, że na Kremlu Putin zwołał w trybie alarmowym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wiesz.
No Ukraińcy, co by o nich nie mówić, są mistrzami PR-u, mistrzami zarządzania wizerunkiem podczas tej wojny. I znowu ja bym powiedział, tu już nie trzeba wysyłać tych rakiet. Te nerwowe rosyjskie reakcje, właśnie utajnianie informacji, niedopuszczanie widzów do oglądania prób, no one już pokazują, że ten reżim, który no, chce zawojować Ukrainę, on jest słaby. I te reakcje rosyjskie, one już wywołują właściwy skutek, bo no, nie ma wątpliwości, że jeśli idzie właśnie o te dyskusje dotyczące tej nieszczęsnej dla Kremla parady, no to górą i są Ukraińcy i oni tę wojnę propagandową moim zdaniem zdecydowanie wygrali.
Tak, ale jeszcze dodajmy do tego, jak to powiedziałeś, to mi nasunęło to myśl, że zobacz, że im bardziej Rosjanie to poważnie traktują, ściągają obronę przeciwlotniczą z całej Rosji i w ostatnich dniach mamy wysyp uderzeń, tam Perm, Grozny dzisiaj, Ukraińcy to wykorzystują, bo odsłaniają się na innych odcinkach frontu, więc to jest bardzo, bardzo sprytne, natomiast oczywiście wszyscy najbardziej się boją tego orysznika, chyba zastępca Dumy Państwowej powiedział, że jak Ukraińcy ośmielą się podnieść rękę na święte święto Związku Sowieckiego, 9 maja, no to oni pierdykną orysznikiem, czyli jakąś, wiesz, bronią super hipersoniczną, która wzdmuchnie cały Kijów. Nie wiem, czy widziałeś, że wezwali korpus dyplomatyczny, żeby opuścił Kijów. A wiesz, tam jest też polska ambasada. O tym mało kto mówi.
No tak, no ale tu widzimy właśnie tę wojnę propagandową i to, bo my skupiliśmy się na Ukraińcach, ale Rosjanie też próbują na to odpowiadać, właśnie ostrzegając korpus dyplomatyczny znajdujący się w Kijowie, no, że tu być może zagraża im niebezpieczeństwo, dlatego lepiej, żebyście opuścili Kijów. No to moim zdaniem jest to taka propagandowa wojna nerwów, ale przewaga przynajmniej na razie cały czas jest po stronie ukraińskiej.
Dobrze, Krzysztofie, to ostatnie jeszcze pytanie, wiesz co, widziałem na Twitterze, tak w ogóle polecam Twittera Krzysztofa Raka i pewnie też to widziałeś, że porównywano zdjęcia z tej parad ostatnich w trakcie tej wojny, na które po prostu nikt z kulawą nogą ze świata nie przyjeżdża, z tą samą paradą, która była kiedyś, kiedy Rosję tam wciągano, robili jakieś resety z tą Rosją non-stop. Bush tam był na tej paradzie, słuchaj, wszyscy święci, polscy prezydenci, co mnie też mało kto pamięta, że kiedyś z tymi Sowietami tam polska kampania reprezentacyjna chyba maszerowała po tym placu. Tak. I wiesz, jak się zmienił świat, słuchaj. Dzisiaj po prostu już nikt w tym nie bierze udziału, a kiedyś to był normalnie mainstream, że przyjeżdżał tam prezydent USA, premier Wielkiej Brytanii, Francuzi tam przyjeżdżali, Niemcy to nie wiem, chyba nie mieli akurat czego świętować, ale zobacz, Rosja.
Angela Merkel, to już było po roku 2014, uczestniczyła w trakcie parady, ale przyjechała dzień po i złożyła wizytę. I to był też pewien symbol, no tak częściowo, w częściowy sposób. I złożyła też kwiaty pod chyba pomnikiem rosyjskim, pomnikiem nieznanego żołnierza.
Nie bywała.
Ona próbowała dokonywać jakichś takich gestów. W tym samym czasie głównym gościem tej parady był prezydent Chin Xi.
No tak, oczywiście, ale wiesz, do całego tego cyrku brakuje jeszcze, żeby Niemcy wtedy wysłali kampanię reprezentacyjną Bundeswehry. I sobie maszerowali na cześć porażki swoich dziadków. To jest naprawdę już mocna schizofrenia, ta cała polityka historyczna Niemiec. A ja chciałem tylko cię zapytać, może ty wiesz, bo masz kontakty w polskim świecie dyplomatycznym, była taka plotka, że w 2010 roku prezydent Kaczyński miał lecieć na te obchody, które były miesiąc później oczywiście do Moskwy i miał wziąć na pokład Jaruzelskiego, który jeszcze żył wtedy. Bo przypomnę, że generał Jaruzelski umarł w roku 2014 bodajże. To jest bardzo upowszechnione, często się o tym mówi. Prawda to jest, czy fałsz?
Coś wiesz, ja nie, wiesz co, nie wiem. No tym bardziej, że no, stało się to, co się stało. Ale też u nas tego typu przygotowania, one są zawsze robione, to jest niestety zły zwyczaj, ale taki jest na ostatnią chwilę. To trudno jest moim zdaniem przesądzać, jakie były plany, bo to było na dobry miesiąc, przecież katastrofa dokonała się na dobry miesiąc przed, na miesiąc, tak?
Miesiąc.
Dokładnie. To jak na warunki polskie miesiąc to jest wieczność. To tak u nas nikt nie planuje, to u nas wszystko jest planowane na ostatnią chwilę i potem są różnego rodzaju problemy.
Tak, tak. Przypominam tylko to po prostu, bo zdaję sobie sprawę, wiesz, jak strasznie zmienił się świat przez 15 lat. To znaczy, to był czas autentycznego resetu. Putin był 7 kwietnia w Katyniu, złożył wieniec, przeżegnał się nawet. Sam tego świadkiem byłem, bo stałem obok i to wszystko widziałem razem z premierem Tuskiem. Inny świat, inny układ geopolityczny w ogóle kompletnie był wtedy. Także ciekawe.
No wtedy nie przypuszczaliśmy, że jest w ogóle coś takiego, jak taka wojna na tę skalę możliwa. No nie przypuszczaliśmy, że będziemy rozważali na poważnie zagrożenia wojną ze strony Rosji naszego kraju, że będziemy przygotowywali się na wojnę. I to już po naszej stronie też się wiele zmieniło. Nie tylko po tamtej stronie, nie tylko ta defilada, ale no my dzisiaj wydajemy prawie 5% PKB na obronę, na gwałt kupujemy sprzęt wojskowy, na gwałt staramy się zwiększać nasze zdolności obronne. Nasi politycy mówią nawet, tak niektórzy jak pan premier, że tu za kilka miesięcy może być wojna, ale inni politycy też mówią, że to nie możemy scenariusza wojennego w jakimś czasie, w jakimś wcale nieodległym czasie wykluczać. No, w momencie, gdy w jakiś sposób zakończy się wojna na Ukrainie, a no kiedyś się musi skończyć, no musimy być już naprawdę dobrze przygotowani, tak, żeby mieć taki potencjał odstraszania. Znowu, dzisiaj o tym też będziemy mówili, o tym potencjale odstraszania i brakach potencjału odstraszania. Taki potencjał musi mieć odstraszania, który nie spowoduje, że na Kremlu nikt nawet nie pomyśli o jakiejś awanturze zbrojnej skierowanej przeciwko państwom czy któremuś z państw flanki wschodniej NATO.
To prawda. Prezydent Finlandii dzisiaj powiedział, że Europa ma 5 lat.
Tak, ja też dzisiaj czytałem opracowanie ekspertów, chyba w Politico i ci eksperci, kilkunastu ekspertów europejskich doszło do wniosku, że to data jest 2029. No. Czyli możemy się troszeczkę uspokoić, tak? Ale no, mimo wszystko mamy naprawdę kilka lat i musimy przygotować się i mieć taki potencjał odstraszania, żeby naprawdę nikt o tym nie pomyślał. To jest możliwe, ale to jest wymaga naszego dużego wysiłku i chyba też, jeśli idzie o nas, Polaków, zmiany trochę nastawienia do spraw bezpieczeństwa, do spraw niepodległości, bo ja cały czas mam wrażenie, o tym zresztą nieraz mówiliśmy, że mamy trochę taki lekceważący stosunek. Niezbyt bierzemy na poważnie to, co się dzieje na świecie. No chociażby ten brak poważnej dyskusji na temat obowiązkowej służby wojskowej, bo bez tego wiadomo, że nie będziemy mogli skutecznie się bronić. No.
Tak, rezerwy się kurczą. No niestety czas pędzi w nieubłagany sposób. Krzysztofie, przechodzimy do mocarstwowej pozycji Niemiec, ale jeszcze jedna ostatnia sprawa, bo zawsze ta parada w Moskwie, oprócz tego takiej trochę grozy, wywołanej tymi czołgami, wiesz, skrzypiące gąsienice czołgów T-34, które znowu z lufami kierowanymi na zachód.
No tam pamiętasz, był taki zawsze czołg Armata, który miał to do siebie, że się rozkraczał na Placu Czerwonych i my wtedy mogliśmy bardziej optymistycznie myśleć o naszym bezpieczeństwie. Były też momenty pozytywne, jak widać, tych parad i defilad.
Tak, T-14 chyba. Czołg, który chyba nigdy nie wszedł do walki, bo jest tak cenny, ale chyba jeszcze...
On chyba nie wszedł nigdy do poważnej masowej produkcji i chyba już zrezygnowano ze względu na genialność tej rosyjskiej konstrukcji do produkcji.
No wiesz, epoka dronów to raczej nie sprzyja rozwijaniu sił pancernych, ale wiesz co, zawsze też tam był taki dla mnie wątek taki trochę śmieszno-straszny, to znaczy tych wszystkich weteranów, którzy tam grali na tych harmoszkach, pili po te 100 gram jak na froncie, tańczyli i tylko cały czas widziałem, wiesz, że ci weterani coraz młodsi.
No to jest chyba normalne, że im dalej do końca wojny, tym liczba weteranów wzrasta.
Przechodzimy, drodzy Państwo, do drugiego punktu naszego spotkania, to znaczy Niemcy. Niemcy, czytałem kilka analiz, zaczynają się zbroić po zęby i zrywają ze swoim pacyfizmem powojennym i odbudowywują swoje możliwości zbrojeniowe. Żeby tylko nie być gołosłownym, to Krzysztofie, przytoczę tobie i widzom informacje dotyczące wielkiego koncernu Rheinmetall oczywiście, który zwiększył swoją znacząco produkcję amunicji artyleryjskiej i produkuje 1,1 miliona pocisków rocznie. Oznacza to, że obecnie Niemcy błyskawicznie stały się największym producentem amunicji na świecie, wyprzedzając Stany Zjednoczone, których produkcja roczna wyniosła 600 tysięcy pocisków, a więc prawie dwa razy. Krzysztofie, czy mamy się bać?
Pytanie kogo, bo to jest dla nas najważniejsze, no bo jednak pamiętajmy o tym, że realnym zagrożeniem jest zagrożenie ze wschodu, a nie zachodu. I nie mylmy tych kierunków. Niemcy mogą być naszym i są naszym konkurentem, tak, takim politycznym, geopolitycznym. No bo konkurencja między państwami jest czymś normalnym, no ale no nie sądzę, żeby można było odpowiedzialnie dzisiaj mówić, że Niemcy zagrażają nam militarnie. Nie, takie to jest naprawdę za daleko wyciągnięte wnioski. No, pamiętajmy również, że ponieważ no jednak bardzo poważnie myślimy o zagrożeniu ze wschodu i że to zagrożenie wojną taką sensu stricte, wojną kinetyczną są relatywnie duże, to Niemcy będą odgrywały w przypadku wojny Rosji przeciwko któremuś z państw flanki wschodniej bardzo ważną rolę. Po pierwsze, to będzie, i tak powinniśmy moim zdaniem to traktować, one będą dawały nam pewną głębię strategiczną, ale to będzie podstawowe nasze zaplecze logistyczne, tak? No bez Niemiec, nie tylko bez potencjału, ale bez infrastruktury niemieckiej, obrona flanki wschodniej jest i będzie niemożliwa. Zresztą gro sił niemieckich, amerykańskich w naszym regionie stacjonuje w Niemczech. Ja przypomnę, tam jest nadal, o tym będziemy jeszcze mówili, ale około 36 tysięcy żołnierzy u nas jest poniżej 10 tysięcy, to w razie czego przy tym dzisiejszym stanie to Niemcy mają kluczową rolę, odgrywać będą kluczową rolę również dlatego, że tam jest bardzo duży kontyngent wojsk amerykańskich.
Tak, chciałem tylko dodać, że jeszcze, żeby było gorzej, to u nas rotacyjnie, a u nich jest stała obecność.
Tak, bo nadal my jesteśmy członkiem drugiej kategorii. Nadal mówię dlatego, że mimo tego, co się stało w roku 2000 2014, w roku 2022. Państwa flanki wschodniej mają drugą kategorię członkostwa, te państwa środkowoeuropejskie flanki wschodniej mają drugą kategorię członkostwa, co jest spowodowane zapisami aktu stanowiącego NATO Rosja z roku 1997, gdzie zakazuje się, gdzie strony się umówiły, tak, że na naszym terytorium no nie będzie większej infrastruktury natowskiej, nie będą stacjonowały na stałe większe oddziały jednostek państw NATO. I to, no, to ma dla nas negatywne skutki, bo czyni właśnie z flanki wschodniej takie miękkie podbrzusze. Bo jakbyśmy byli członkiem pierwszej kategorii, no to od razu siła odstraszania byłaby inna. Jeśli tutaj byłby potencjał sojuszniczy właśnie równy potencjałowi sojuszniczemu stacjonującemu w Niemczech, no to i nasza sytuacja bezpieczeństwa wyglądałaby inaczej. Można mówić moim zdaniem o pewnej słabości flanki wschodniej, co powoduje, że to odstraszenie jest mniejsze, a poziomu odstraszania będzie zależało to, czy Rosja podejmie decyzję o ataku na flankę wschodnią, czy też nie. I o ile można rozumieć decyzję naszych partnerów przed 2014 rokiem, gdzie wojny wykluczano, gdzie już elity europejskie myślały tylko kategoriami właśnie tymi liberalnymi końca historii, to dzisiaj, gdy wojna jest realna, utrzymywanie tego stanu drugiej kategorii członkostwa, czyli świadomego ograniczenia przez sojuszników stopnia odstraszania flanki wschodniej, jest dla nas, to polityka jest dla nas bardzo niebezpieczna i my powinniśmy więcej w rozmowach dyplomatycznych tej kwestii poświęcić w rozmowach z naszymi sojusznikami, bo my nie powinniśmy godzić się na to, że my mamy być zwykłym takim buforem pomiędzy Rosją a mocarstwami zachodnimi, tak? Bo to jest sytuacja bardzo wygodna dla naszych partnerów, no ale dla nas sytuacja bardzo niekorzystna, no bo tutaj istnieje możliwość, zresztą mówił o tym pan generał Gromadziński, że jednym z wariantów, który niestety musimy brać pod uwagę, to jest agresja taka militarna sensu stricte na Polskę, no i wtedy NATO rzeczywiście zatrzymuje na linii Wisły oddziały rosyjskie, bo tym to się najprawdopodobniej skończy, a to jest dla Polski, no, sytuacja tragiczna, sytuacja fatalna, no pamiętajmy, czego uczy też Ukraina, że gdzie Rosjanie dotrą, to jednak trudno potem negocjować ich wycofanie, tak? Tak więc my musimy robić wszystko i moim zdaniem głośniej i bardziej wyraźnie z naszymi partnerami, w tym partnerami amerykańskimi, tak? Artykułować to, że z naszej perspektywy utrzymywanie tego stanu to de facto oznacza zachęcanie Rosji do agresji. Przecież zasadą sojuszu, taką żelazną zasadą sojuszu była niepodzielność bezpieczeństwa. I tę niepodzielność bezpieczeństwa złamano w 1997 roku, podejmując decyzję o akcie stanowiącym, no bo to spowodowało, że wchodząc do NATO później, no staliśmy się krajem, który ma drugą kategorię bezpieczeństwa, czyli my jesteśmy z zasady mniej bezpieczni, będąc na rubieżach sojuszu, niż państwa, które są na zachodzie.
No tak, ale zobacz, to my o tym teraz mówimy, a i to jest właśnie ta społeczna funkcja historii realnej, że mówi o sprawach, o których się nie mówiło. Od wejścia Polski do NATO byliśmy usypiani taką bajeczką, no to już koniec historii, wszystko załatwione, jesteśmy super bezpieczni. Nikt nie mówił nam wtedy, że jesteśmy członkiem drugiej kategorii. Dopiero teraz, jak się zaczyna nad tym człowiek zastanawiać i wybucha wojna, to nagle wychodzą takie kwiatki, to raz. A dwa, zwróć uwagę, że nasza perspektywa jest taka, żebyśmy chcieli, jak jest zagrożenie wojenne, żeby tu była stała obecność, ale Amerykanie odwrotnie. I jak jest zagrożenie wojenne, to oni właśnie nie chcą podejmować ryzyka. Tym bardziej.
To tak nie do końca, bo ja pamiętam o tym, że my mamy drugą kategorię, mówił, i to ładnych kilka lat, to jeszcze było na pewno przed 2022 rokiem, były wówczas już generalny inspektor Bundeswehry, bo to on mówił, że tak, no niestety tak to ustaliliśmy. To było zaraz chyba po 2014 roku, czyli my mieliśmy czas, żeby reagować. Ja mam takie trochę wrażenie, że my wobec naszych partnerów, sojuszników byliśmy i nadal jesteśmy zbyt mało asertywni.
Wymagający, Krzysztofie, bo my uważaliśmy, że oni nam zrobili łaskę, że nas przyjęli do NATO. Nie patrzyliśmy na to, że to jest też druga strona, że oni rozszerzają trochę wpływów na Europę Wschodnią i oni też coś na tym zyskują, że nikt nikomu nic nie daje za frajer, a myśmy myśleli, że nas uszczęśliwili i nie chcieliśmy zadawać żadnych przykrych pytań i niczego wymagać.
No tak, bo to rozszerzenie to jest właśnie... Jaki miało sens rozszerzenie z perspektywy Niemiec czy Francji? No, że stworzono taką sferę, nazwijmy to strefę zderzakową, tak?
Tak.
Które my jako zderzak możemy zostać zniszczeni, ale ten zderzak uratuje państwa, które są za zderzakiem, czyli mocarstwa zachodnioeuropejskie. I prawda jest, że nasi politycy nie potrafili właśnie tego faktu wyartykułować, tak? No nie tylko politycy, bo i duża część ekspertów, no też byliśmy, to prawda, no byliśmy usypiani i sami siebie usypialiśmy tym przekonaniem, że wojen już nie będzie.
Krzysztofie, a Ukraina jest takim zderzakiem dla Polski, jak Polska zderzakiem dla Niemiec?
No my chyba o tym trochę zapominamy, tak? Bo pogodziliśmy się z tym, że po 2022 roku doszło, no jednak, do znacznego dzisiaj, od 2022 roku do dziś, no doszło do pogorszenia stosunków z Ukrainą. Nasi politycy łatwo poszli za pewnymi nastrojami społecznymi, nie zdając sobie sprawy, czy nie chcąc uwzględnić roli, jaką Ukraina, a to mapa na to pokazuje, jaką Ukraina odgrywa geopolitycznie czy geostrategicznie, tak? Nasza pozycja w ostatnich 5-6 latach geopolityczna, geostrategiczna pogorszyła się w sposób dramatyczny. No bo my jeszcze tych kilka lat temu, jeszcze przed tą pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, no żyliśmy i byliśmy częściowo, i to stąd pewnie było to uspokojenie, przekonaniu, że Białoruś i Ukraina są naszym buforem. Zachód miał swojego bufora, swój bufor, jakim były państwa flanki wschodniej, ale my ten bufor też mieliśmy. No, ale w ostatnich latach, no to, co powinniśmy, to co jest właśnie, powinno być podstawowym dzwonkiem alarmowym, to jest to, że ten bufor zanika. Po pierwsze, zanikł bufor białoruski, no bo już na Białorusi są i stacjonują wojska rosyjskie i stamtąd już prawdopodobnie te wojska nie wyjdą, czyli już to jest dla nas bezpośrednie zagrożenie i Białoruś nie jest dla nas buforem, czyli jesteśmy już państwem frontowym, no a na Ukrainie toczy się wojna. No i ponieważ wojna się tam toczy, to ten bufor też jest osłabiony, on jest zgniatany. Tak więc pod tym względem nasza sytuacja geopolityczna, geostrategiczna, militarna no zmieniła się w ciągu ostatnich 5 lat drastycznie na niekorzyść. No i powinniśmy też wyciągnąć z tego wniosek. Żarty się skończyły. Przede wszystkim powinniśmy się my sami przygotować bardzo silnie do obrony. No ale moim zdaniem właśnie też o czym rozmawialiśmy. To inaczej rozmawiać z naszymi partnerami w ten sposób właśnie argumentując, bo ja nie słyszę wśród naszych polityków tego rodzaju argumentacji odnoszącej się no właśnie na przykład do pogorszenia się naszego wskutek przekształceń geopolitycznych naszego bezpieczeństwa i na któregoś nie słyszę, że nasi politycy mówią właśnie wyraźnie. Koniec z drugą kategorią członkostwa w NATO, a to powinniśmy bardzo wyraźnie mówić. Ja nie mówię, że gadanie wystarczy, tak, że to, że my będziemy mówili, to nasi partnerzy od razu się na to zgodzą. Tak niestety może nie być, no ale od czegoś trzeba zacząć, tak?
Otóż to. Nie możemy bać się wyrażać własnego zdania, realizować własnych interesów z obawy, że się komuś tam narazimy. Krzysztofie, te wielkie zbrojenia niemieckie, wystarczy spojrzeć na akcje Rheinmetall, jak podskoczyły, plus taka, no co tu dużo mówić, pewne idea przewodzenia Niemiec w Europie powoduje no właśnie takie mieszane uczucia. Z jednej strony to jest nasz sojusznik w NATO i w Unii Europejskiej. Tak jak mówisz, gdyby doszło odpukać do wojny Polski z Rosją, no to Niemcy byłyby hubem wsparcia dla Polski, tak jak Polska teraz dla Ukrainy, więc powinniśmy się cieszyć, że produkują dużo pocisków, rosną w siłę. Ale z drugiej strony nasza historia mówi nam, że jak Niemcy rośli w siłę, to się zaczynały dla nas nieciekawe czasy. I teraz oczywiście masz rację, że sytuacja jest okej, bo rządzi CSU, ale według najnowszego sondażu, gdyby teraz odbyły się wybory, to wygrałoby je AfD, Alternatywa dla Niemiec. Ma 27%, a rządząca CSU raptem 24% poparcia. Czy widzisz taką możliwość, że AfD przejmuje władzę i wraca do prorosyjskiej polityki?
Antypolskiej? Żeby AfD musiała przejąć władzę, to musiałaby mieć trochę większe poparcie, bo 27% to nie wystarcza. Pamiętajmy, zasada zapory ogniowej, która obowiązuje wszystkie inne partie niemieckie zasiadające w Bundestagu, wyklucza jakiekolwiek porozumienie czy jakikolwiek sojusz z AfD. Czyli żeby AfD doszła do władzy, musi samodzielnie zdobyć większość miejsc w Bundestagu, a to znaczy, że musi mieć prawie 50% poparcia, na razie ma 27, to jeszcze jest daleka droga. Ja bym się tego specjalnie nie bał. I też zwrócę na jedną rzecz uwagę. Rzeczywiście mamy do czynienia, szczególnie od tego roku, ze znacznym wzrostem wydatków na obronność, bo budżet budżet Ministerstwa Obrony plus te fundusze specjalne to jest przeszło 100 miliardów euro. Przełom, taki ważny przełom będzie, jeśli idzie o wydatki 2028-2029, no bo tam ta kwota przeznaczona na wydatki być może nawet osiągnie 140-150 miliardów euro, no bo pewna część wydatków obronnych będzie zaspokajana z innych funduszy. To nie będzie musiał być budżet Ministerstwa Obrony, tylko pewne rodzaje właśnie takich, to Niemcy nazywają Sondervermögen, funduszy specjalnych. Grunt, że mogą dojść do kwoty pod koniec tej dekady do 150 miliardów euro. Ale jest jednak pewne ale. Niemcy jako ogromna biurokracja. To, że Rheinmetall po kilku latach zapowiedzi wreszcie zaczął produkować amunicję w sposób no, taki zauważalny, że zwiększył produkcję, no to o wiele to moim zdaniem o niczym jeszcze nie świadczy. Ja mam bardzo duże wątpliwości, nie tylko ja, czy po pierwsze te środki będą, te planowane środki, bo to jest większość tych środków, to jest pół, no do końca dekady to mówimy o pół biliona euro. Czy te środki zostaną rzeczywiście wydane? Bo to nie jest tak, państwo nie wydaje tak jak my. Ja czy ty, jak dostaniemy kasę, wszystko wydamy, tak? Nie mamy żony, są dzieci, nie ma problemu, koledzy, damy radę. No, w przypadku państwa to tak nie ma, tak? Państwo niemieckie jest niewydalne biurokratycznie i może mieć problemy z wydaniem tych pieniędzy, jeśli one będą. Ale jeszcze jest drugi problem, i który jest bardzo poważny i w ostatnich dniach on jest poruszany przez prasę niemiecką. Mianowicie świadomość coraz większej dziury budżetowej, coraz większych problemów finansowych. Spadają, przede wszystkim spadają podatki, te różnego rodzaju, również podatki akcyzowe. Rząd obiecał zmniejszenie na przykład podatków CIT-u, etc., etc., etc. Mamy coraz większe problemy w Niemczech z zaspokajaniem tego, co obiecuje państwo dobrobytu, państwo socjalne. Emerytury, renty, opieka zdrowotna. To są kwoty, które rocznie, te wydatki, to są kwota około, właśnie to jest tak mniej więcej bilion, tak? Rocznie, żeby to zaspokoić, te potrzeby, które obywatele Niemiec mają wobec państwa dobrobytu, bo to są pewne też zobowiązania państwa wobec własnych obywateli. No i ja mam wątpliwości fundamentalne co do tego, że Niemcy staną, i to w najbliższych latach, w tym bądź w przyszłym roku, przed wyborem. Czy będziemy wydawali dalej, tak jak planowaliśmy, pieniądze na obronę i będziemy musieli znacząco ograniczyć wydatki socjalne, no chociażby na przykład poprzez podniesienie wieku emerytalnego. Przypomnę, dzisiaj wiek emerytalny to jest 67 lat w Niemczech. To nie tak jak u nas, nie? I jeszcze podnosić ten wiek emerytalny. No czy ciąć wydatki na opiekę zdrowotną. Ten worek nie jest, ten worek nie jest nieograniczony. Moim zdaniem politycy niemieccy, nie tylko niemieccy, biorąc pod uwagę właśnie katastrofę demograficzną, czyli to, że coraz mniej osób jest na rynku pracy, którzy płacą podatki i wkładają do tej kasy państwa dobrobytu, państwa socjalnego, a coraz więcej jest ludzi, którzy chcą stamtąd wyciągnąć, plus jeszcze są emigranci, no moim zdaniem, przepraszam, ale cudów nie ma. Tego się nie da pogodzić. I w najbliższym czasie, w najbliższych latach politycy niemieccy będą musieli zdać tego sprawę i zdadzą w tego sprawę, że będą stali przed wyborem. Czy będziemy się dalej zbroili, czy też zamiast zbrojeń wybierzemy, co chcemy, armaty, czy tak, że użyję tej metafory, czy masło. I zobacz, jestem bardzo ciekawy, jak politycy, którzy powiedzą, chcemy armaty, a masła wam nie damy, jedzcie margarynę, jak zagłosują Niemcy i co wybiorą. Dopóki jest demokracja, moim zdaniem wybiorą masło, a nie margarynę.
Oczywiście, że tak. Uwarunkowania wewnętrzne, no to jest w ogóle podstawa, tak? I trzeba się liczyć z głosem wyborców, ale być może do tego, żeby stanąć na nogi strategicznie i militarnie i stać się znowu mocarstwem, Niemcy nie będą mieli wyboru ze względu na rozwój sytuacji geopolitycznej zewnętrznej. Mam na myśli odchodzenie Amerykanów od z Europy i pivot na Pacyfik i skupienie się na Bliskim Wschodzie. Nie ma co ukrywać, że mamy teraz kryzys w stosunkach amerykańsko- niemieckich. Merz krytykował Trumpa za Iran. Trump w odwecie wycofuje 5 tysięcy, a to dopiero początek, jak zapowiedział, żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Również jest pewien problem z rozmieszczeniem rakiet. Czy mógłbyś przedstawić, jak tutaj wygląda sytuacja i czy być może to jest tak, że Niemcy będą musiały po prostu znowu stać się mocarstwem, bo tracą tę darmową agencję ochroniarską, którą mieli od 1945 roku w postaci US Army.
Tak, ale mają jeszcze jedno zabezpieczenie, czyli flankę wschodnią. Oni mogą kupić naszym kosztem czas. Ja o tym myślę i my w ogóle o tym tego czynnika nie bierzemy pod uwagę. Polska jako druga i cała flanka, czy środkowa Europa jako kraje drugiej kategorii bezpieczeństwa, no dają pewien, jako swoisty bufor, dają Niemcom jeszcze możliwość przeciągania tych decyzji, tak? No bo mogą rozumować w ten sposób, bo możemy jeszcze poczekać, bo my bezpośrednio nie będziemy zagrożeni. Zagrożone będą państwa flanki wschodniej, no i wtedy dopiero naprawdę będziemy się zbroili, jak Rosjanie wejdą na terytorium Europy Środkowej. Niestety tak politycy demokratyczni będą mogli myśleć właśnie w kontekście wyborów obywateli. I teraz kwestia tych stosunków transatlantyckich i wycofywania części, mówi się o 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich z Niemiec. No to jest taka sytuacja trochę dziwna, bo my tu rozmawiamy już od dłuższego czasu, ja z tobą i twoi goście, przecież o tym, jaka jest w istocie strategia amerykańska i nie ma co do tego wątpliwości, nie mamy co do tego wątpliwości od co najmniej połowy ubiegłego roku, że Amerykanie wycofują, ograniczą swój kontyngent wojskowy w Europie i że tym ograniczeniom będą również podlegali żołnierze stacjonujący na terytorium Niemiec. Co do tego nie było żadnej wątpliwości. W tym sensie nic nowego się nie stało. Moim zdaniem Trump dwa razy sprzedał to samo, no bo przypomnijmy, dlaczego w tym, a nie innym momencie podjął tę decyzję o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy, no bo kanclerz Niemiec, no nie wiadomo tak za bardzo dlaczego, tak, podczas rozmowy z uczniami klasy, z rozmowy z uczniami, no wyraził się, że Amerykanie nie mają strategii w Iranie i są tam upokarzani. No i to doszło, chlapnął po prostu, kanclerz chlapnął, pewnie nie zdawał sobie sprawy, bo to nie było jakieś oficjalne wystąpienie. Rozmawiał z uczniami jednej ze szkół, jednej klasy, no i chlapnął coś takiego. No ale to doszło do wielkiego egotyka, no i jak wielki egotyk Trump to usłyszał, no to się zdenerwował, to powiedział, że wycofujemy. Ale ta kara to była jakby podwójne sprzedanie tego wycofania, bo to wycofanie tych 5 tysięcy i tak moim zdaniem by miało miejsce i tak. O wiele bardziej poważna jest decyzja, ona jest, co do niej ostateczności to nie jesteśmy jeszcze pewni, tak? Bo ja czytam w prasie niemieckiej i nie tylko niemieckiej i anglosaskiej, tam jest użyty tryb warunkowy. A mianowicie decyzja, że nie będzie rozmieszczonych wyrzutni typu Typhoon w Niemczech. Przypomnijmy, w 2024 roku Biden z Scholzem, czyli poprzednim kanclerzem, doszli do porozumienia, że te wyrzutnie Typhoon zostaną zainstalowane na terytorium Niemiec. Chodzi tutaj o to, żeby Niemcy, ale NATO i Amerykanie w ramach NATO dysponowali poważną siłą odstraszania, czyli wyrzutniami, z których będzie można, na których będzie można zainstalować rakiety bądź środki przenoszenia średniego zasięgu. Tam się mówiło o tomahawkach, ale też o takich pociskach o broni hipersonicznej Dark Eagle. I to o ile tomahawki mają te starsze do 1800 kilometrów, a te nowsze wersje nawet do 2500 kilometrów, to ta broń hipersoniczna miała zasięg do 3000 kilometrów. Czyli to była reakcja na zainstalowanie pocisków średniego zasięgu w obwodzie królewieckim, czy tak zwanym kaliningradzkim. Ale to dla bezpieczeństwa naszego i bezpieczeństwa Europy, to rozlokowanie tych wyrzutnych miało kluczowe znaczenie, bo tu te pociski, czy broń średniego zasięgu, która mogłaby dosięgnąć, bo tutaj to powiedzmy teraz tak, bo tu o to chodzi, tak, między innymi Moskwę i dużą część europejskiej części Federacji Rosyjskiej, no, miałaby bardzo ważne znaczenie. Po pierwsze, odstraszania, bo tutaj nie trzeba byłoby stosować pocisków, bo tutaj chodziłoby o broń konwencjonalną, tak? Czyli, że na ewentualny atak konwencjonalny rakietowy Rosji nie musielibyśmy eskalować aż do stosowania broni jądrowej, no bo to mogłoby być wątpliwe, czy nasi partnerzy, czy i partnerzy Niemiec, bo tak naprawdę odstraszanie jest amerykańskie. Czy Amerykanie by się na to zgodzili, tak? Czyli broń średniego zasięgu, amerykańska broń średniego zasięgu rozlokowana w Niemczech, to jest bezpieczeństwo nie tylko Niemiec, ale nas wszystkich Europejczyków, tak? Bo daje nam pewne takie narzędzie, dzięki którym pewne decyzje amerykańskie dotyczące obrony Europy byłyby obarczone mniejszym ryzykiem. Tutaj też chodzi o to, że europejskie NATO dysponowałoby zdolnością, to się nazywa Deep Precision Strike, no czyli takich uderzeń na terytorium Rosji bardzo precyzyjnych. Na tyle precyzyjnych, że można byłoby trafiać w konkretne budynki, ale również, bo o tym też się mówiło, że można byłoby uderzyć wyprzedzające, przygotowujące się do ataku rosyjskie bombowce. Tak więc krótko mówiąc, te wyrzutnie Typhoon były bardzo ważnym wzmocnieniem obrony Europy jako takiej i europejskiego odstraszania, wiarygodności odstraszania na europejskim teatrze NATO, tak? Działań wojennych. No i wszystko wskazuje na to, no, że jest podjęta decyzja, że to zostanie wycofane. Ale to ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia polityki niemieckiej, tylko ma dla nas wszystkich, bo to jest wyraźnie. Jeśli to zostanie, to się stanie, że rzeczywiście będziemy mieli potwierdzone, że, bo być może to jest tylko gra Trumpa. Ja bym chciał, żeby tak było, tak? Ale jeśli pozbawieni zostaniemy tej, bo Europa samodzielnie nie ma tej zdolności DPS, tak? Tego Deep Precision Strike. I czytałem opracowania, szybko ich nie zdobędzie, tak? My jesteśmy, to jest właśnie ta zdolność, od której jesteśmy, która powoduje, że jesteśmy tak bardzo i obrona Europy jest tak bardzo zależna od Stanów Zjednoczonych. No i jakie to ma konsekwencje? To ma bardzo ważne też konsekwencje i być może tak powinniśmy to rozumieć. Być może to jest bardzo ważny sygnał wysłany do Moskwy, tak?
Tak.
Czy być może, no to jest bardzo ważny sygnał wysłany do Moskwy, że Stany Zjednoczone są gotowe położyć na szali o bezpieczeństwo Europy, żeby porozumieć się z Kremlem. No my się tutaj właśnie wyśmiewamy z bezpieczeństwa defilady 9 maja, ale to być może nie Rosjanom powinno nie być. To nam raczej bardziej powinno być nie do śmiechu niż Rosjanom, bo jeśli ta decyzja zapadnie, że krótko mówiąc, jeśli Amerykanie wycofają się z ustaleń Scholza i Bidena, no to będzie bardzo poważny cios w bezpieczeństwo europejskie i w nasze odstraszanie jako takie. Tak więc to jest o wiele ważniejsze niż te pięć tysięcy żołnierzy, bo ono nie dotyczy naprawdę tylko Niemców i nie powinniśmy się z tego cieszyć, tylko że osłabienie, czy brak tak ważnej zdolności odstraszania, no powoduje, że no, to pogarsza pozycję Europy i pogarsza nasze bezpieczeństwo, no niestety.
Jesteśmy, przypominam, w NATO, bo mam wrażenie, jak czytam niektórych komentatorów, którzy cieszą się z tego, to mam wrażenie, że zatrzymali się w roku 43. Natomiast, Krzysztofie, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, mamy nową strategię bezpieczeństwa Niemiec. Tam są dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza, to, że ten generał tam pisze w tym słowie wstępnym, że głównym takim założeniem jest to, że Niemcy zrozumieli po wojnie na Ukrainie i w Iranie, że nie liczy się już liczba czołgów, nie wiem, transporterów opancerzonych, gąsienic, bazów, czy tam co oni tam, pancerfaustów, przepraszam, mieli, tylko zdolności, jakie oni mogą mieć. To jest bardzo ciekawe, ale druga rzecz, i to chyba jest bardzo dobra dla nas, że tam jest zdefiniowane, że potencjalnym rywalem i przeciwnikiem jest Rosja. Czyli dobrze dla nas.
Tam jest o wiele mocniej, dlatego to jest bardzo ten dokument z punktu widzenia nasz bardzo ważny. Rosja jest określona jako de facto wróg i potencjalne zagrożenie militarne. Ten dokument jest jakby przesłanką tego dokumentu, prawie w ogóle nieukrywaną, jest wojna z Rosją. Tam on tylko temu służy. Tam nie ma tego bajdurzenia o zielonych ładach, o ochronie środowiska, jako tak samo ważnym czynniku bezpieczeństwa, jak na przykład właśnie to twarde bezpieczeństwo. Tam już z tego, te wszystkie czynniki ideologiczne zostały odrzucone. To jest strategia na przyszłą wojnę z Rosją, strategia mająca na celu wzmocnienie NATO i relacji transatlantyckich. Tam to też jest druga rzecz charakterystyczna. Nie tylko, że tam nie ma żadnej ideologii, ale nie ma również opowieści o tych wspólnych europejskich zdolnościach, których nigdy się nie doczekamy, tak? Bo to w tego typu dokumentach niemieckich to było... NATO było zawsze tak, NATO tak, ale my jak zaczniemy tutaj współpracować razem w Europie, to dopiero pokażemy i Amerykanom, i NATO, co potrafimy. To już wiara w to, w tym dokumencie, po przeczytaniu tego dokumentu możemy dojść do wniosku, że przynajmniej część elit niemieckich, czyli ci, którzy to pisali, już to nie wierzą i nie chcą zawracać nam tym głowy. Tak więc jest to nowe, jakby naprawdę nowy sposób myślenia, ta strategia, i to też nie ulega moim zdaniem też najmniejszej zwróćmy uwagę na to, to jest pierwsza oficjalna strategia wojskowa Niemiec. Do tej pory nie było dokumentu tej rangi, tak jak Niemcy mówili, że nie, u nas nie będzie już po 45 roku nie będzie żadnego sztabu generalnego, nie będzie szefa sztabu generalnego. Taką namiastką tego jest generalny inspektor. Tak samo nie było strategii militarnych. I to jest pierwszy krok, że Niemcy uważają, że potrzebują tej strategii. To jest strategia militarna. My widzimy jej część jawną, jest część tajna i moim zdaniem jest to ważne, że ta strategia, ona jest ukierunkowana na jeden cel, na przyszłą wojnę z Rosją, no ale tak naprawdę na to, żeby Niemcy w ramach NATO miały taką zdolność odstraszania, żeby tej wojny nie było. I zwróćmy uwagę, ta strategia została natychmiast entuzjastycznie przyjęta przez, no ja bym powiedział tak, obecny deep state amerykański, bo osoba odpowiedzialna za strategię, za dokumenty strategiczne Stanów Zjednoczonych, czyli Elbridge Colby, podsekretarz stanu w Departamencie Wojny, natychmiast napisał sążnistego, dziesięcioczęściowego na X-ie spis, no, w którym bardzo wyraźnie jakby chwalił tę doktrynę, że mówiąc, że ona wpisuje się w strategię amerykańską, no i mówił o tym, że Niemcy będą liderem bezpieczeństwa w Europie. Ja dlatego po przeczytaniu wpisu Kolbiego powiedziałem, że no tutaj jest próba, że Niemcy z Amerykanami dogadują się w kwestii partnerstwa w przywództwie 2.0, czyli powrotu do tego partnerstwa w przywództwie, jakie zostało nawiązane pomiędzy Waszyngtonem i Bona, potem Berlinem po 1989 roku. No i właśnie, i w tym momencie, kiedy już wszystko się wydawało, że jest przesądzone, to kanclerz, kilka dni potem kanclerz spotkał się z uczniami, powiedział kilka słów na temat polityki amerykańskiej, no i w reakcji na to prezydent podjął decyzję o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy, ale moim zdaniem to nie ulega kwestii, że po pierwsze tak, nie ulega tutaj moim zdaniem kwestii, że na poziomie takich właśnie tego deep state to Niemcy i Amerykanie się dogadali, czy dogadują się, są blisko do pewnego porozumienia strategicznego. No i tu jedyną z perspektywy takiej naszej, jedyną taką przeszkodą jest rzeczywiście dziś Trump, żeby do tego porozumienia doszło. Ja zresztą czytam komentarze niemieckie. Z dzisiaj i wczoraj przed naszą rozmową czytałem w prasie niemieckiej. To jest bardzo wyraźne takie nastawienie na uspokajanie. Tutaj szczególną rolę odgrywa minister spraw zagranicznych Wadepul, który bagatelizuje te sygnały wychodzące z Ameryki, te porykiwanie tego lwa, pomarańczowego lwa, i wyraźnie widać, i takie są też komentarze i sygnały dochodzące od elit niemieckich, spokojnie przeczekamy Trumpa i zrobimy swoje, my będziemy z punktu widzenia amerykańskich interesów państwem kluczowym w Europie, tak? Niemcy do tego dążą, ale...
Tak było i będzie, Krzysztofie, no, czy nam się to podoba?
Ale jeszcze jedna uwaga, bo u nas nie zwrócono na to, bo my tak patrzymy, trochę kibicujemy tym sporom, ustawiamy się jako kibice, tak jakby nas to nie dotyczyło. Relacji, jakby nas nie dotyczył rozwój relacji pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem. I my tak traktujemy, jak przynajmniej część z naszych komentatorów tak uważa, że jak oni się kłócą ze sobą, to jest dobrze, jak się przyjaźnią, to jest źle, bądź na odwrót i nie patrzymy na swoje, na to, gdzie są nasze interesy. No, przypomnijmy, bo moim zdaniem ja będę stawiał taką tezę, że powrót do tego partnerstwa w przywództwie dzisiaj, w momencie, kiedy nam zagraża w sposób realny wojna z Moskwą, jest niekorzystny, bo partnerstwo w przywództwie zakonserwuje nasz status, jak naszą drugą kategorię członkostwa w NATO. Jednak na flanka wschodnia miała większy potencjał odstraszania, czyli żeby zwiększać ryzyko Rosji w przypadku, gdyby ta chciała zdecydować się na wojnę z naszymi krajami, żeby zwiększać ten potencjał odstraszania, no to jednak i Stany Zjednoczone, i mocarstwa zachodnioeuropejskie powinny w sposób realny wzmocnić nasze kraje, tak? A nie budować ten potencjał obronny na terytorium starego NATO. I ja też widzę, że są jednak, u nas to się nie zostało zauważone, podczas ostatniej rundy dialogu strategicznego, który jest na poziomie Departamentu Stanu i MSZ-u, na poziomie też, co ciekawe, podsekretarzy stanu. Z naszej strony podsekretarz stanu Kupiecki z amerykańskiej Hooker, podpisano deklarację, w której, co ciekawe, mówi się, że Polska ma być i powinna być hubem gazowym w Europie Środkowej, hubem gazowym dla gazu LNG, który będzie obsługiwał środkową Europę w tej osi północ-południe. Ja przypomnę, Niemcy robiły wszystko przez ostatnie lata, żeby tym hubem być właśnie i żebyśmy przypadkiem my nim nie mogli zostać, bo my pewne położenie geopolityczne nas chociażby do tego predestynuje. Czyli widzimy, że no nie wszystko jest tak do końca stracone, tak? Że z jednej strony Elbridge Colby mówi, tak, tak, Niemcy są liderem, ale z drugiej strony właśnie Departament Stanu, co ciekawe, pokazuje, że w tych planach amerykańskich istotne wzmocnienie pozycji Europy Środkowej i Polski też jest możliwe.
Oczywiście, że tak. Co nie zmienia faktu, Krzysztofie, że moim zdaniem mrzonką jest marzenie niektórych naszych polityków, orłów, że ponieważ Niemcy są B, no bo wiadomo, pruski militaryzm i hitleryzm, to kochana Ameryka uczyni nas nowymi Niemcami, swoim ukochanym sojusznikiem w Europie, a ich tam puści kantem. Oczywiście takie opowieści to są opowieści z mchu i paproci, a na sam koniec proponuję Krzysztofie puentę do naszego spotkania taką, że Miedwiediew znowu napisał kolejnego, zaraz książkę też zareklamujemy, kolejnego posta, który napisał, że Polska ma tylko dwa wybory. Być wasalem Niemiec albo współpracować z Rosją. Zgadzasz się, czy się nie zgadzasz z taką opinią? Na koniec powiedz.
Problem z byłym prezydentem jest taki, że on zbyt dużo używa napojów wyskokowych. Ja nie będę komentował ludzi obarczonych tą skłonnością, bo to nie ma sensu. Zajmujemy się poważnymi sprawami. To jest poważna rzecz, a nie osoba nadużywająca alkoholu, która już nie ma dużego wpływu na politykę Kremla. Czytajmy, zamiast słuchać pijaków, czytajmy dobre książki. No przepraszam, że się tak chwalę, ale wybaczcie mi to państwo. Nie, chwalenie się to też jest jakąś tam dźwignią handlu i sposobem. Staram się być skromny, ale no też staram się państwa zachęcić do czytania, bo piszę dla państwa. Tym bardziej, że już zaraz po zakończeniu naszej audycji jadę do wydawnictwa, podpisuję tylko 60, bo na razie tylko 60 książek mamy i ci pierwsi, którzy kupią tę książkę, czy złożą zamówienie na tę książkę w sklepie historii realnej, mają pewność, że ją otrzymają. Ja robię wszystko, żeby tutaj państwo mogli ją jak najszybciej kupić. Zaraz wsiadam, wychodzę z domu i idę do wydawnictwa i mam nadzieję, że państwo też nie będziecie odkładali tej decyzji i zakupicie tę książkę w historii realnej. To jest najlepszy sklep internetowy, jaki znam. Bardzo serdecznie polecam. Zawsze moje książki się tam świetnie sprzedawały i dlatego no, to musi być świetny sklep internetowy.
Krzysztofie, ja chciałem cię pochwalić, chciałem zareklamować książkę, ale już nie muszę nic więcej dodawać. Po tym wypowiedzi, drodzy państwo, nie wyobrażam sobie, żebyście nie kupili nowej książki doktora Krzysztofa Raka w księgarni internetowej historiarealna.pl. Jest 60 sztuk, więc kto pierwszy, ten lepszy. Krucha niepodległość, rewelacyjna książka. Drugie, jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze wydanie. Polecamy bardzo.
Ona jest szczególnie na czasie, bo ona dotyczy bohatera wydarzeń, którego rocznicę stulecia będziemy właśnie obchodzili, czyli zamachu majowego, zwanego też przewrotem majowym. I ta książka akurat jakkolwiek bezpośrednio przewrotu nie dotyczy, no ale te wydarzenia, które tu opisuję, są w dużej mierze konsekwencją przewrotu majowego. To jest kolejny powód, żeby teraz myśląc o zastanawiając się nad tą rocznicą, żeby sięgnąć po tę moją książkę.
Amen. Wszystkiego,
amen.
Wszystkiego dobrego, Krzysztofie. Dziękuję ci
bardzo. Dziękuję państwu bardzo i podejmujcie dobre decyzje dotyczące zakupu dobrych książek.
Tak jest. Dziękuję bardzo naszemu gościowi, którym był dr Krzysztof Rak.
Dzięki.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, czyli kciuki, suby i komentarze. Przypominam, że walczymy o 800 tysięcy subów. To byłoby fantastycznie, gdyby się udało dojechać do tego w roku 2026. Także dawajcie suby, subskrypcje. Drodzy Państwo, będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję wszystkim wspierającym na Patronite, na YouTubie. Dzięki Państwa wsparciu zachowuję niezależność, mogę mówić to, co chcę, no i przygotowywać dla Was live'y o godzinie 12. Też dziękuję za wszystkie nie donate, szukamy dobrego słowa, bakszysze, co tam wymyśliliśmy jeszcze, zychówki, realki, czyli wsparcie na tych live'ach na czacie, to też pomaga przygotowywać kolejne odcinki. Partnerem technologicznym naszego kanału jest Lantry, dystrybutor sprzętu marki Apple. Kod rabatowy to HR100, 100 zł rabatu. Wszystkie szczegóły znajdziecie o tej promocji w opisie pod tym filmem. Partnerem naszym z kolei strategicznym jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.